Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest pan Marcin Możdżonek, prezes Polskiego Związku Łowieckiego, także członek Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale z perspektywy Polski, tego jak przebiega ewakuacja. Na razie z tych najświeższych informacji wiemy, że Polacy czekają już w Omanie na ten transport medyczny. Wystarczająco szybko, jak pan ocenia całą taką strategię państwa polskiego właśnie wobec sytuacji Polaków, którzy utknęli w tych państwach ogarniętych wojną?
Z ewakuacją mamy do czynienia już nie pierwszy raz. Ja doskonale pamiętam, bo pamięć mam dobrą, mam nadzieję, że długo ją będę miał dobrą, jak ta sama strona polityczna negowała, konstatowała, jak bardzo narzekała na ewakuacje robione lata wcześniej, że to jest niepotrzebne, że tak się nie powinno robić. A teraz sami domagają się tych ewakuacji. Liczba fikołków, jakie robią przedstawiciele, czy to obecnej władzy, czy ich wyborcy, no predysponuje chyba do tego, żeby byli w kadrze narodowej gimnastyki artystycznej naszej. Ewakuacja zawsze powinna być zrobiona, skoro nasi obywatele Rzeczpospolitej Polskiej potrzebują tej pomocy, to tej pomocy państwo ma im udzielić, to jest ich obowiązek. Drugą kwestią jest to, jak później rozliczenie takiej pomocy powinno wyglądać, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydaje stosowne komunikaty o tym, czy do danego kraju możemy jechać, czy możemy czuć się tam bezpiecznie, czy powinniśmy jechać, albo czy w ogóle nie powinniśmy w tamte rejony świata zaglądać. Jeżeli ktoś świadomie łamie tego typu zalecenia, czy inne regulacje, no to taką rozmowę już w kraju i debatę powinniśmy odbyć, czy koszty takiej ewakuacji, no, która jest kosztochłonna, ale obowiązkowa, powinni tacy obywatele ponosić.
Jedna warstwa to jest oczywiście no, ta najważniejsza, czyli kwestia zdrowia, życia ludzkiego, no ale ta sytuacja na Bliskim Wschodzie rezonuje wielowarstwowo. Mamy kwestie energetyczne, cieśnina Ormus, przez którą przebiega 20% światowego handlu. Już teraz Europa odczuła skutki chyba na poziomie 50% podwyżki cen energii. Jak Polska jest przygotowana na te ceny paliw, no które już de facto też dzisiaj obserwujemy na stacjach i jeżeli chodzi o taką naszą odporność energetyczną, czy mamy tutaj jakiś pomysł, jakąś strategię, jakiekolwiek narzędzia, których możemy użyć, aby wyjść z jak najmniejszym szwankiem?
Pomysłu jak widać nie ma, strategii też również nie dostrzegam. Ceny benzyny na stacjach paliw wzrosły jednego dnia o kilkadziesiąt groszy, więc tę sytuację wykorzystano na naszą niekorzyść, na niekorzyść obywateli. Co ciekawe, można powiedzieć, że te kraje Europy, które mają swój miks energetyczny oparty w dużej mierze też na gazie, który jest transportowany chociażby z Kataru, przeżywają teraz dużo gorsze chwile niż my, gdzie my mamy ten miks energetyczny oparty w dużej mierze na węglu i ceny energii wielu krajów, takich jak Włoch, Brytyjczyków, Irlandczyków, Austria, Bułgaria, Rumunia, no i teraz Niemcy mają energię droższą niż my, więc dobrze jest opierać swój miks energetyczny na tym, co mamy w kraju. Oczywiście on powinien być poszerzony, przede wszystkim elektrownie atomowe, no ale tutaj od kilkudziesięciu lat żadna władza nie robi nic w tym kierunku, aby te elektrownie realnie powstały.
Ale może paradoksalnie to zadziała w taki sposób, że Europa otrzeźwieje, no bo na razie mamy te plany klimatyczne, które się nie zmieniają, albo są tylko jakieś zmiany na poziomie kosmetycznej. Cały czas mamy te cele zmniejszenia aż o 90% CO2 chyba do 2040, prawda, czy 45 roku. Niemcy mówią, że chcą wycofać się z ETS-ów. Czy to rzeczywiście pan jakąś szansę, że to będzie, no być może taki paradoksalnie zwrot o 180 stopni, ale w tę dobrą stronę?
Coraz głośniej się o tym mówi, że tego typu kryzysy pokazują absurdy polityki klimatycznej, absurdy założeń programu ETS, ETS-2. Te wszystkie handlowanie emisjami okazuje się, że to tylko i wyłącznie spekulacja, nie mająca w zasadzie żadnego wpływu na poprawę naszego klimatu. I ta sytuacja też niech będzie dla nas nauczką i taką przestrogą, że warto się opierać na jak najwięcej na własnych zasobach, na tym, co mamy i pod ziemią, i na ziemi, żeby z tego bardzo mądrze i racjonalnie korzystać, bo w przypadku konfliktu zbrojnego, których jest teraz na świecie bardzo dużo, Stany Zjednoczone, jak widzimy, potrafią robić bardzo szybkie akcje, takie jak w Wenezueli, takie jak teraz w Iranie, które mają wpływ na naszą gospodarkę, mają wpływ na ceny energii, na ceny paliw. Więc musimy robić mądre zapasy, musimy mądrze korzystać z dostępnych nam źródeł, musimy myśleć przyszłościowo, czyli zacznijmy w końcu budować elektrownie atomowe, a nie mówić o tym od 20 czy 30 lat.
Jeżeli chodzi o spór na linii Unia Europejska i część głosów, która płynie z Polski, to teraz sprawa numer jeden, program SAFE. Myśmy słyszeli już wiele głosów za, wiele głosów przeciw, 200 miliardów złotych, które miało trafić do Polski. No i teraz propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, czyli żebyśmy oparli to o własne źródła finansowania. Tam jest chyba 187 miliardów, to jest kwota, którą mamy rzekomo być w stanie wydać na obronność. Co pan myśli o tej propozycji?
SAFE europejski, bo od niego chciałbym zacząć. Propozycja na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać kusząca, bo mówiło się o tym, że to między 3 a 4% będzie oprocentowane, więc warunki całkiem niezłe, ale to będzie pożyczka w euro, jest ryzyko kursu, to jest pierwsze niebezpieczeństwo, bo finanse publiczne są też elementem bezpieczeństwa naszego kraju. No ale najważniejszym argumentem przeciw takiej pożyczce SAFE europejskiej była warunkowość. Na to nie można sobie pozwolić w sprawach bezpieczeństwa. Widzimy, jak to się działo chociaż przy wydatkowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie nawet warunkowane były wydawanie pieniędzy na jachty czy inne jakieś średnio potrzebne rzeczy. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, my na takie warunki, na warunkowość nie możemy sobie pozwolić. Żaden przyjaciel by takiego numeru nam nie wywinął, że zrobicie to dostaniecie dopiero pieniądze, a to są środki szczególne. No, pan prezydent Karol Nawrocki przedstawił razem z profesorem Glapińskim bardzo ciekawą propozycję programu Safe Zero, polskiego Safe. Środki miałyby pochodzić z nadwyżki zysku, jakie wypracował Narodowy Bank Polski, skupując wcześniej złoto, kiedy ono było tanie. Skupiliśmy tego złota bardzo dużo i bardzo dobrze. Zrobiliśmy tutaj naprawdę świetną robotę. Tutaj profesor Glapiński wykonał naprawdę niezłą pracę. Trzeba mu to oddać. Ale jak sam też zauważył, są pewne wyzwania prawne do tego, czy my możemy spożytkować w ten sposób pieniądze z tej nadwyżki złota, czy możemy je po prostu wydać, możemy je dosypać rządowi do worka. I tak naprawdę, jak poznamy szczegóły, kiedy ten projekt trafi pod obrady Sejmu, kiedy trafi on na pracę komisji, będziemy mogli wyciągnąć więcej wniosków. Bo teraz wyciągać daleko idące jeszcze nie czas. Kiedy dostaniemy szczegóły, będziemy mogli to zanalizować z naszymi prawnikami, konstytucjonalistami, ekonomistami i wtedy się okaże, czy ten projekt ma rację bytu. Chociaż sam pomysł uważam, że jest bardzo ciekawy, bardzo dobry i pieniądze na obronność na naszych zasadach, niewarunkowane niczym, są po prostu dużo bezpieczniejsze.
Wydawałoby się, że to jest logiczne. Ja tylko odeślę tutaj naszych słuchaczy, bo profesor Krzysztof Nowak, który występuje już na stałe w tej audycji Metaliziem Rzadkich w poniedziałki, on bardzo trafnie wytłumaczył na antenie Radia Wnet i możecie sobie państwo odsłuchać konkretnie ten pomysł, jakby prezydenta Karola Nawrockiego. On rozłożył na czynniki pierwsze, wytłumaczył wszystkie te duże znaki zapytania, które się pojawiają, więc tutaj państwo odeślę do tej rozmowy, a jeżeli chodzi, powiedzmy, że teraz na razie ta propozycja leży na stole, oczywiście musimy czekać, pojawią się szczegóły, ale widzi pan szansę, że premier Donald Tusk, że obecny rząd powie, no dobrze, być może to jest bardziej opłacalne, lepiej właśnie pozbyć się ryzyka warunkowości. Po pierwsze, zawsze lepiej, jak te pieniądze zostają w tym krwioobiegu gospodarczym naszym, a to przecież nie jest zgodne z pewną...
Tak jak widzę działania premiera Tuska od samego początku i obecnie koalicji rządzącej, no to oni raczej myślą, no jak tutaj uprzykrzyć teraz życie i jak ten projekt storpedować, zamiast usiąść wspólnie dla naszego dobra i rozważyć wszystkie za i przeciw i podjąć jakąś decyzję. Czy prezydent Karol Nawrocki zrobił tak zwaną ucieczkę do przodu, piękny ruch szachowy, tak żeby postawić swojego przeciwnika politycznego w bardzo kłopotliwej sytuacji? Jestem bardzo ciekaw, jak to się rozwinie z takiego politycznego punktu widzenia, ale bardziej mnie interesuje, jak ta sprawa się finalnie dla nas zakończy, bo my potrzebujemy środków, które musimy bardzo mądrze wydać, bo tu jest jeden warunek. Ja bym chciał, żeby te środki zostały spożytkowane na nasz przemysł obronny, na rozwijanie naszego z naszym kapitałem, na dofinansowanie naszych zakładów, na tworzenie nowych, na deregulację technologii, żebyśmy mogli rozwijać systemy dronowe, antydronowe, rakietowe i inne, które są teraz potrzebne na nowoczesnym polu walki.
To jeszcze na moment trochę szerzej spójrzmy na to, co się dzieje. Czy w ogóle wśród decydentów, nie wiem, w kuluarach, w rozmowach na przykład przy ulicy, nie wiem, wiejskiej, czy jak pan gdzieś się spotyka na kawie z innymi posłami, jest też takie myślenie trochę szersze i jakaś strategia dłuższa, czyli na przykład, że Europa, z którą dzisiaj mamy do czynienia, wczoraj dotarły do mnie jakieś statystyki z wyborów niemieckich, to oczywiście no takie mówiące o pewnych trendach. AfD bardzo mocno zyskuje na sile. Coraz częściej słyszymy o tym, że Francja jest już zmęczona, też będzie się gdzieś tam radykalizować, że może wygrać tam Marine Le Pen. No obie te siły, powiedzmy, że są uważane jako rewizjonistyczne w stosunku do z jednej strony Rosji, z drugiej strony do tej geopolityki, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Czyli może być tak, że weźmiemy ogromną pożyczkę de facto na projekt europejski, który za 2-3 lata będzie w zupełnie innym miejscu. To znaczy, czy my w ogóle bierzemy to pod uwagę? Czy są takie rozmowy na przykład na ten temat? Minister Gróbarczyk, kilka dni temu z nim rozmawiałam, mówi o tym, no 70% portu szczecińskiego de facto należy do tej niemieckiej spółki, do niemiecka spółka Renus. Myśmy stracili nad tym kontrolę. Jest takie myślenie, co będzie za 3 lata, za 5 lat.
Wśród niewielu posłów, dużo wśród posłów opozycji, na pewno wśród posłów Konfederacji jest takie myślenie, że nie możemy się warunkować, zaciągając ogromną pożyczkę, którą będziemy spłacać przez 45 lat w przypadku tego safe europejskiego, ponieważ za 1,5 roku mamy wybory i co wtedy się wydarzy, jeżeli rząd się zmieni, a wszystko na to wskazuje i czego sobie państwu życzę, i wtedy instytucje Unii Europejskiej powiedzą, że jednak wam nie damy pieniędzy, tak jak było w przypadku KPO, absolutnie skandal. Te wszystkie sytuacje, które dzieją się obecnie na świecie, cała ta polityka, geopolityka, pokazuje nam jedno. Jesteśmy sami, musimy liczyć na siebie, jeżeli tylko możemy zrobić coś własnym sumptem, to róbmy. Współpracujmy z jak największą liczbą sojuszników, bo jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, jeżeli chodzi o dozbrajanie naszej armii, o szkolenie naszych żołnierzy, bo cały czas się mówi tylko o dozbrajaniu armii, o zasypywaniu górą pieniędzy naszego wojska, a...
Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest pan Marcin Możdżonek, prezes Polskiego Związku Łowieckiego, także członek Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale z perspektywy Polski, tego jak przebiega ewakuacja. Na razie z tych najświeższych informacji wiemy, że Polacy czekają już w Omanie na ten transport medyczny. Wystarczająco szybko, jak pan ocenia całą taką strategię państwa polskiego właśnie wobec sytuacji Polaków, którzy utknęli w tych państwach ogarniętych wojną?
Z ewakuacją mamy do czynienia już nie pierwszy raz. Ja doskonale pamiętam, bo pamięć mam dobrą, mam nadzieję, że długo ją będę miał dobrą, jak ta sama strona polityczna negowała, konstatowała, jak bardzo narzekała na ewakuacje robione lata wcześniej, że to jest niepotrzebne, że tak się nie powinno robić. A teraz sami domagają się tych ewakuacji. Liczba fikołków, jakie robią przedstawiciele, czy to obecnej władzy, czy ich wyborcy, no predysponuje chyba do tego, żeby byli w kadrze narodowej gimnastyki artystycznej naszej. Ewakuacja zawsze powinna być zrobiona, skoro nasi obywatele...